Lekcja druga, 11 lipca. Przesłanie o krzyżu Chrystusa. Sobota, po południu, 4 lipca. Tekst pamięciowy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Pierwszy list do Koryntian 1, 18. Marek Tullius Cyceron, żyjący w latach 106-43 przed naszą erą, rzymski pisarz i mówca sądowy, mówił Rzymianom, by starali się nie dopuszczać do siebie myśli o krzyżu jako narzędziu kary. Choć Cyceron zmarł kilkadziesięcioleci przed narodzeniem Jezusa, to jednak jego słowa świadczą o tym, z jaką pogardą Rzymianie odnosili się do krzyża. Było to coś tak złego, iż nie powinni oni byli nawet myśleć o krzyżu. Tymczasem Paweł napisał, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Pierwszy list do Koryntian 1, 18. Według Pawła krzyż Chrystusa stał się narzędziem pojednania między Bogiem a człowiekiem. Zobacz list do Efezjan 2, 16. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. List do Kolosan 1, 20. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Najważniejszym symbolem pokory Jezusa. Zobacz list do Filipian 2, 8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I miejscem, w którym nasz ogromny dług został spłacony. Zobacz list do Kolosan 2, 14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Krzyż Chrystusa jest odpowiedzią Pawła na problemy zboru w Koryncie. Wystarczy zacząć czytać pierwszy list do Koryntian, by uświadomić sobie, że apostoł zaniepokojony był poważnym problemem w zborze, zachodzącymi tam podziałami. Był tym tak zmartwiony, iż zaraz po przekazaniu pozdrowień. Zobacz. Pierwszy list do Koryntian 1, 1-3. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. I podziękowań. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1, 4-9. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Poruszył tę kwestię jako pierwszą z wielu. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1, 10-17. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. W tym tygodniu przyjrzymy się potężnemu przesłaniu o ukrzyżowanym Chrystusie jako odpowiedzi na ten i inne problemy zboru koryńskiego. Niedziela, 5 lipca. Ewangelia ukrzyżowanego Chrystusa. Paweł napisał, że przesłanie o krzyżu jest mocą Bożą dla nas. Nic dziwnego, że ukrzyżowany Jezus Chrystus stanowił najważniejszą treść nauczania apostoła. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2:2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jaką ważną kwestię podkreśla Paweł w tych wersetach? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:17-31. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych, i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. W pierwszy list do Koryntian 1:18-31 ludzkiej głupocie Paweł przeciwstawia boską mądrość. Krzyż ma moc ukazać wszystko, co najgorsze w człowieku, i wszystko, co najlepsze w Bogu. Ta część pierwszego listu do Koryntian rozpoczyna się oświadczeniem znajdującym się w pierwszy list do Koryntian 1:17. Ponieważ krzyż Chrystusa nie może być pozbawiany swojej mocy. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Przesłanie o ukrzyżowanym Chrystusie musi zajmować centralne miejsce w naszym nauczaniu i kaznodziejstwie. Zobacz także pierwszy list do Koryntian 2:2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Paweł stwierdza, że nie został posłany, by chrzcić, ale by głosić Ewangelię wynikającą z ukrzyżowania Chrystusa. To stwierdzenie wymaga przytoczenia dwóch ważnych spostrzeżeń. Po pierwsze grecki czasownik apostelein, przetłumaczony jako posłać, pochodzi od tego samego rdzenia, co greckie słowo apostolos, apostoł. Zatem zasadniczym zadaniem Pawła jako apostoła było głoszenie Ewangelii. Po drugie słowa Pawła o chrzcie nie znaczą, że chrzest nie jest czymś ważnym czy też istotnie mniej ważnym niż zwiastowanie dobrej nowiny. Paweł upominał raczej tych, którzy wywyższali ludzi, z rąk których otrzymali chrzest, zamiast tego, w imię którego zostali ochrzczeni, Jezusa. Podobnie pisząc o mądrości mowy, Paweł nie sugerował, że mądra mowa jest czymś złym sama w sobie. Miał natomiast na myśli to, że ludzka mądrość nie powinna zacierać przesłania o ukrzyżowanym Chrystusie. To wyrażenie odnosi się do grecko-rzymskiej retoryki. W Atenach Paweł próbował posługiwać się logiką, nauką i filozofią, ale niewiele to dało. Tak więc postanowił inaczej pracować w Koryncie, by przyciągnąć uwagę ludzi lekkomyślnych i obojętnych. Postanowił unikać skomplikowanej argumentacji i dyskusji, a nic innego nie umieć. Jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. W jaki sposób skomplikowane wywody mogą zacierać przesłanie o ukrzyżowanym Chrystusie? Dlaczego głoszenie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego przyniosło więcej owoców w Koryncie, niż logika, nauka i filozofia przyniosły w Atenach? W jaki sposób logika, filozofia i nauka mogą być pomocne w głoszeniu Ewangelii? Poniedziałek, 6 lipca. Głupstwo dla tych, którzy giną. Przeciwstawiając boską mądrość ludzkiej głupocie, Paweł stwierdził, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Pierwszy list do Koryntian 1:18. Jest to pierwsza z sześciu wzmianek o głupocie i głupcach w pierwszy list do Koryntian 1:18-31. Jak te wzmianki o głupocie pomagają nam lepiej zrozumieć, co Paweł miał na myśli, mówiąc, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy giną. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:20-21, 23, 25, 27. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Greckie słowo przetłumaczone jako głupstwo w pierwszy list do Koryntian 1:18 to moria. Słowo moria występuje tylko 5 razy w Nowym Testamencie, wyłącznie w pierwszym liście do Koryntian. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:18, 21, 23. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Pierwszy list do Koryntian 2:14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Pierwszy list do Koryntian 3:19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. To i inne pokrewne greckie słowa występują 22 razy w Nowym Testamencie, z czego 14 z nich w różnych listach Pawła. 10 przypadków występowania tych słów dotyczy właśnie pierwszego listu do Koryntian. Głupstwo, o którym mówi Paweł w pierwszy list do Koryntian 1:18-23, wiąże się nie tyle z intelektualnym niedostatkiem, ile z niemoralnym postępowaniem i myśleniem, brakiem rozróżniania, a nawet buntem przeciwko Bogu. To wyjaśnia, dlaczego Paweł porusza tę kwestię tak stanowczo w pierwszym liście do Koryntian. Wyobraź sobie sytuację Pawła w Koryncie. Przybył on do miasta chełpiącego się swoją rzekomą wiedzą i mądrością oraz wysoką kulturą. W takim miejscu Paweł opowiadał o Jezusie z Nazaretu, Żydzie z Galilei, który został ukrzyżowany przez Rzymian, umarł, a potem zmartwychwstał, by zapłacić za grzechy Koryntian i całego świata. Co mogli myśleć ci ludzie? Czy ten człowiek jest poważny? Komu chce wmówić taką bajkę? Nie była to nowa i głęboka filozoficzna koncepcja, którą chcieliby przeanalizować przy pomocy filozoficznych rozważań. Rozsądnym i wykształconym Koryntianom to przesłanie wydawało się niedorzeczne, bezsensowne i niepoważne. Bez względu na to, jak niemądrze przesłanie Pawła brzmiało dla pogan, mowa o krzyżu była czymś znacznie gorszym dla Żydów. Żaden Żyd nie oczekiwał Mesjasza, który zostanie ukrzyżowany przez Rzymian. Mesjasz miał przecież pokonać Rzymian, a nie zostać przez nich ukrzyżowanym. Tak więc od początku wszystko w Koryncie sprzysięgło się przeciwko Pawłowi. A jednak wbrew wszelkim przeciwnościom zarówno Żydzi, jak i poganie byli pozyskiwani dla Ewangelii. Co z tego wynika dla nas? Bez względu na opozycję, jaką napotykamy, Bóg ma wszędzie ludzi gotowych usłuchać prawdy. Musimy być zatem gotowi, aby Bóg mógł posłużyć się nami, by dotrzeć do tych ludzi tam, gdzie się znajdują, nawet w miejscach tak nieobiecujących jak Korynt. Wtorek, 7 lipca. Moc dla tych, którzy dostępują zbawienia. Przesłanie płynące z pierwszy list do Koryntian 1:18 jest zbyt wyraźne, by źle je zrozumieć. To, co oznacza krzyż, zależy od sposobu patrzenia. Jest on głupstwem dla tych, którzy trwają w buncie przeciwko Bogu, ale mocą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu? Przeczytaj list do Kolosan 1:20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Pierwszy list Piotra 2:24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Jak już zauważyliśmy, głosząc Ewangelię, należy unikać mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Pierwszy list do Koryntian 1:17. W świetle pierwszy list do Koryntian 1:17 łatwiej zrozumieć, dlaczego przeciwieństwem głupstwa jest moc Boża, a nie ludzka mądrość. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Krzyż Chrystusa, tak przeciwny ludzkiej mądrości, objawia, jakim głupstwem jest tak naprawdę ludzka mądrość. Grecki tekst pierwszy list do Koryntian 1:18 sugeruje, że ci, którzy giną, ponoszą skutki swojego postępowania. Ten werset można przetłumaczyć następująco, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy niszczą samych siebie. Grecki czasownik apolein, ginąć, może oznaczać także, niszczyć, unicestwiać, zabijać. Czasownik apolein w pierwszy list do Koryntian 1:19 został przetłumaczony jako wniwecz obrócić. O co tu chodzi? Paweł dostarcza biblijnej podstawy swojego stwierdzenia zawartego w pierwszy list do Koryntian 1:18 o tych, którzy giną, cytując w pierwszy list do Koryntian 1:19 słowa Boga zapisane w Księga Izajasza 29:14. W pierwszy list do Koryntian 1:19 to Bóg jest czynnikiem zniszczenia, co wydaje się przeciwne do autodestrukcyjnej pychy wspomnianej wcześniej. Jednak to przeciwieństwo jest jedynie pozorne. Przesłanie jest takie, że Bóg zniszczy tylko tych, którzy już sami siebie niszczą. W przeciwieństwie do tych, którzy giną, wyrażenie, dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Pierwszy list do Koryntian 1:18 wskazuje, że zbawienie pochodzi wyłącznie od Boga. Paweł mówi, że jesteśmy zbawiani, a więc nie zbawiamy siebie samych. Dlaczego? Bo to niemożliwe. Nasze zbawienie pochodzi spoza nas. Podczas gdy zniszczenie może być spowodowane przez nas samych, to zbawienie może nam zostać jedynie udzielone jako łaskawy dar Boży dla grzeszników. Jak jasno wynika z pierwszy list do Koryntian 1:21, to Bóg zbawia tych, którzy wierzą. Głupstwo w tym sensie jest aktem odrzucenia tego, co Bóg oferuje ludzkości przez krzyż Chrystusa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Odrzucenia, które jest jednoznaczne ze ściągnięciem zguby na siebie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 6:23. W jaki sposób werset ten wyraża to, co Paweł napisał w pierwszy list do Koryntian 1:18-19? Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Środa, 8 lipca. Ukrzyżowany Mesjasz. Paweł napisał, że Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Pierwszy list do Koryntian 1:22. Krzyż, prawda o tym, że Bóg jako Mesjasz został ukrzyżowany, nie był znakiem, jakiego spodziewali się Żydzi. Nie był też tego rodzaju mądrością, jakiej pragnęli Grecy. Był przeciwny oczekiwaniom wszystkich ludzi. Aby zrozumieć tę sytuację, wystarczy przyjrzeć się temu, jak uczniowie Jezusa reagowali na zapowiedź Jego ukrzyżowania. Zobacz Ewangelia Marka 8:31-32. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Ewangelia Marka 10:32-33. A byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą 12 i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą poganom. Sama myśl o tym była obca i szczególnie odrażająca dla Żydów. Jak zauważyliśmy wcześniej, Żydzi oczekiwali Mesjasza, który pokona Rzymian. Ale to się nie stało, przynajmniej nie w doczesnych kategoriach kojarzonych z militarnym zwycięstwem. Dla chrześcijan krzyż stał się symbolem wiary w Chrystusa. W XXI wieku chrześcijanom trudno jest zrozumieć, jak szalona musiała się wydawać ludziom w pierwszym wieku po narodzeniu Chrystusa wieść o tym, że Bóg został ukrzyżowany. Jednak właśnie dlatego, że przesłanie krzyża Chrystusa było tak wstrząsające, zasługuje na najgłębsze zastanowienie. Obraz ukrzyżowanego Mesjasza uświadamia całemu wszechświatu, jak daleko był gotowy pójść Bóg, by zrealizować plan odkupienia. Wieść o krzyżu, na którym umarł nasz Pan, jest zdumiewająca dla nas, grzeszników żyjących na ziemi. Ale wyobraź sobie, czym ta wieść musiała być dla bezgrzesznych istot, które w niebie znały i czciły Pana Jezusa przed Jego wcieleniem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:16-47, zwłaszcza Dzieje Apostolskie 13:26-38-47. Czego ten fragment księgi uczy nas o znaczeniu krzyża Chrystusa? Dzieje Apostolskie 13:16-47. Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł, mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud, i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej, i przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustyni, i wytępił 7 narodów w ziemi kanaanejskiej. I dał im ziemię ich w dziedzictwo na około 450 lat. A potem dał im sędziów, aż do proroka Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat, a gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział, nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego, i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat, choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie, lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków: patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Paweł stwierdził, że Chrystus posłał go, by głosił Ewangelię. Zatem Paweł głosił przesłanie o ukrzyżowanym Mesjaszu. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:23. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Apostoł wraca do tej kwestii w pierwszy list do Koryntian 2:1-5. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Apostoł był wierny zleceniu Chrystusa. Głosząc Ewangelię, nie posługiwał się wyniosłością mowy lub mądrości, ale kierował uwagę wyłącznie na Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jego mowa i przesłanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Pierwszy list do Koryntian 2:4. Gdyż mądrość ludzka jawi się jako przeciwieństwo mocy Bożej. Ukrzyżowany Mesjasz był kimś zupełnie nieoczekiwanym przez Żydów i Greków. Jak świadczy to o fakcie, że Bóg nie zawsze działa w sposób spodziewany przez nas. Dlaczego ważne jest, byśmy to zrozumieli, zwłaszcza wtedy, gdy nasze osobiste sprawy nie układają się po naszej myśli? Czwartek, 9 lipca. Chrystus, moc i mądrość Boża. W pierwszy list do Koryntian 1:19-20. 30-31 Paweł mówi o tym, jak bardzo mądrość Boża i mądrość ludzka różnią się od siebie i wzajemnie się wykluczają. Zwróć uwagę na to, że Paweł nie odrzuca mądrości jako takiej, ale odrzuca ten rodzaj ludzkiej mądrości, która usiłuje konkurować z Bogiem. Ludzka mądrość jest niezdolna wyzwolić człowieka z grzechu. Tylko Chrystus, mądrość Boża, może dokonać tego dzieła. Zwróć uwagę na poniższe zestawienie. Pierwszy list do Koryntian 1:18. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Pierwszy list do Koryntian 1:24. Dla powołanych Chrystus jest mocą Bożą. Zarówno w pierwszy list do Koryntian 1:18, jak i w pierwszy list do Koryntian 1:24 Paweł wykazuje, że Chrystus jest mocą Bożą w tym sensie, że ma on moc zbawić ludzi od ich grzechów. Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Pierwszy list do Koryntian 1:21. Wyrażenia, nas, którzy dostępujemy zbawienia. Pierwszy list do Koryntian 1:18, wierzących i powołanych. Pierwszy list do Koryntian 1:24, odnoszą się do tej samej grupy, mianowicie ludzi doświadczających zbawienia przez wiarę. Ewangelia Chrystusowa jest bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. List do Rzymian 1:16. Chrystus jest nie tylko mocą Bożą, ale także mądrością Bożą. To znaczy, że przez Niego Bóg stawił czoło problemowi grzechu i rozwiązał go, choć ludzka mądrość była wobec tego problemu bezsilna. Mądrość tego świata nie jest w stanie sprawić, że ludzie poznają Boga. Tymczasem przez Chrystusa stajemy się mądrzy ku zbawieniu. Zwróć uwagę na słowa takie jak głupstwo, słabość, moc i mądrość. Co Paweł podkreśla w tych wersetach? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:24-29. Natomiast dla powołanych, i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Czytając pierwszy list do Koryntian 1:24-29, należy zwrócić uwagę na następujące słowa, głupi, głupstwo oraz słaby, słabość. Chodzi o to, że ludzka mądrość może postrzegać przesłanie o Chrystusowym krzyżu jako głupstwo i słabość. Jednak głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Pierwszy list do Koryntian 1:25. Nie znaczy to, że Bóg jest słaby czy głupi, ale jest to wyrażenie wskazujące na to, że Boża moc i mądrość znacznie przewyższają wszystko, co ludzkie. Zastanów się nad słowami, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Pierwszy list do Koryntian 1:26. Jakie przesłanie dla nas jest zawarte w tym spostrzeżeniu Pawła? Piątek, 10 lipca. Do dalszego studium. W umysłach ludzi obecnie żyjących krzyż Golgoty kojarzy się ze świętością. Sceny ukrzyżowania przywodzą im na myśl podniosłe prawdy. Jednak w czasach Pawła krzyż wywoływał odrazę i przerażenie. Wywyższanie jako zbawiciela ludzkości kogoś, kto został zamęczony na krzyżu, spotykało się z szyderstwami i sprzeciwem. Paweł dobrze wiedział, jak głoszone przez niego poselstwo będzie odbierane przez Żydów i Greków w Koryncie. Wśród jego żydowskich pobratymców było wielu takich, u których poselstwo, jakie zamierzał głosić, mogło wywołać gniew. W ocenie Greków, to, co chciał im mówić, brzmiało jak absurdalne głupstwo. Niemal pewne było, że Paweł zostanie uznany za człowieka niezupełnie zdrowego na umyśle, skoro usiłuje wykazać, że krzyż może mieć jakikolwiek związek z podniesieniem ludzkości na wyższy poziom czy ze zbawieniem. Jednak Paweł rozumiał, że krzyż ma najdonioślejsze znaczenie. Odkąd przestał być prześladowcą wyznawców ukrzyżowanego Nazaretańczyka, nie przestawał się chlubić w krzyżu Chrystusowym. Z czasem otrzymał objawienie nieskończonej miłości Bożej, ukazanej w ofiarowaniu Chrystusa. W jego życiu zaszła zdumiewająca przemiana, doprowadzająca wszystkie jego plany i zamierzenia do zgodności z niebem. Wiedział z doświadczenia, że gdy grzesznik raz przyjrzy się miłości Ojca ukazanej w ofiarowaniu Jego Syna i podda się jej boskiemu wpływowi, wówczas jego serce ulegnie przemianie i odtąd Chrystus będzie dla niego wszystkim we wszystkim. Pytania do dyskusji. 1. W ogrodzie Getsemane Jezus mówił do Ojca: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Ewangelia Mateusza 26:39. Jak ta modlitwa Jezusa świadczy o ogromnej cenie, jaką zapłacił, umierając na krzyżu. 2. Paweł napisał: Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. Pierwszy list do Koryntian 1:25. W jaki sposób mądrość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej mądrości? 3. Przesłanie o ukrzyżowanym Chrystusie było postrzegane jako gorszące przez Żydów i jako niemądre przez Greków. Jakie biblijne tematy głoszone przez nas dzisiaj mogą wywoływać podobne reakcje u współczesnych słuchaczy i dlaczego? 4. Paweł napisał, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Pierwszy list do Koryntian 2:14. Jak możemy mówić o Jezusie takim ludziom w sposób poruszający ich serca? A może tylko nasze czyny są w stanie do nich przemówić?